Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, witam serdecznie, dzień dobry. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 16 odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Jak zwykle nadaję z Nicei, z Lazurowego Wybrzeża. I jeżeli ktoś nie wie, to jestem autorem bloga lazurowyprzewodnik.pl, na którego serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek, 16 odcinek mojego podcastu będzie zupełnie inny niż te dotychczasowe, bo tak naprawdę będzie to trochę wywiad, nawet trochę wywiad ze mną, ale bardziej rozmowa, bo cały ten dzisiejszy odcinek jest zapisem tak zwanego Apero Live, rozmowy wideo, rozmowy na żywo, którą przeprowadziła ze mną Karolina Banachowicz z bloga uwielbiamfrancję.com. Karolina co piątek o 19 organizuje takie właśnie apero live'y, w czasie których przede wszystkim raczy się jakimś dobrym francuskim trunkiem, opowiada trochę o tym, co pije, no i ma często gościa podczas danego apero, nie zawsze, ale czasami. No i właśnie jednym z takich gości ostatnio byłem ja i razem z Karoliną rozmawialiśmy o wschodnim i zachodnim wybrzeżu Francji. Co jest całkiem ciekawym tematem, no bo ja żyję na wschodzie, na Lazurowym Wybrzeżu, a Karolina żyje na zachodzie, po drugiej stronie, nad oceanem, tam całkiem blisko w każdym razie oceanu. I w czasie tego apero live tak sobie rozmawialiśmy i porównywaliśmy to jedno wybrzeże i drugie wybrzeże. Mam nadzieję, że z tej rozmowy coś ciekawego dla Was wyniknie i coś wyciągniecie z tej rozmowy. Także no cóż, pozostaje mi przede wszystkim podziękować Karolinie za zaproszenie do jej Apero Live, a Was chciałbym serdecznie zaprosić do wysłuchania tego odcinka. I jeszcze jedna taka bardzo ważna uwaga, zanim rozpoczniemy. Przypominam, że było to nagranie, że jest to nagranie rozmowy wideo, rozmowy, w czasie której można było nas przez internet na żywo zobaczyć, więc może się zdarzyć, że będziecie mieć pewien dysonans, no bo będziecie słuchać audycji, a jednocześnie możemy przypadkiem mówić o czymś, co pokazujemy, czy coś, o czymś, co widać na ekranie, więc tego tutaj oczywiście widać nie będzie. No przypominam, że jest to zapis naszej rozmowy na żywo, rozmowy wideo, którą można było zobaczyć.
Bardzo mi miło Cię widzieć, Tom, u Tomaszu.
I wzajemnie.
Właśnie, Tomasz jest przewodnikiem na Lazurowym Wybrzeżu, jest chyba jedynym przewodnikiem polskim, który oprowadza...
Jedynym polski... męskim.
I męskim.
Jedynym męskim są jeszcze dziewczyny, Polki.
A, tego to w ogóle nie wiedziałam, znam tylko Ciebie, tak więc bardzo mi miło Ciebie poznać. Prowadzi też bloga na temat właśnie Lazurowego Wybrzeża i Prowansji. Mieszka w Nicei od 2014 roku, tak? I no jest, jeśli bym mogła coś powiedzieć przed tym, że właśnie jesteś w trakcie tworzenia swojego przewodnika?
Śmiało, śmiało. Piszę książkę rzeczywiście. Przewodnik dla Polaków o Lazurowym Wybrzeżu.
Właśnie, i chyba jest to jedyny polski przewodnik pisany przez Polaka, bo wszystkie inne przewodniki, tak jak powiedziałeś, są właśnie tłumaczone z języków obcych na język polski.
To robi różnicę, bo różne kraje zwiedzają w różny sposób. Jest specyfika kulturowa, jeśli chodzi o zwiedzanie, więc ja będę pisał z myślą o Polakach, tworzył książkę Przewodnik o Lazurowym Wybrzeżu.
To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość i też no, nazywasz się profesjonalnym blogerem, tak więc super.
To mój zawód, tak, to mój zawód we Francji. Była taka na belce rozwijanej był taki zawód i sobie go wybrałem i rzeczywiście jestem bloger profesjonalny. Fajnie to brzmi, więc jestem.
Jasne. A ja jestem Karoliną, która tworzy bloga uwielbiamfrancję.com. Jest to blog o Francji, w którym pokazuję właśnie autentyczną, piękną Francję, która jest znacznie mniej znana przez Polaków, tak jak na przykład Lazurowe Wybrzeże czy Paryż. Co tydzień właśnie też ujawnię, pokazuje się jakiś artykuł, wpis na blogu dotyczący właśnie jakiegoś pięknego miejsca we Francji. No i też co tydzień, co każdy piątek o 19 prowadzę Apéro Live, w którym albo zapraszam kogoś, kto właśnie jest blogerem, albo zna dobrze Francję, jest Polakiem albo Polką. A też są takie Apéro Live, w którym właśnie prezentuję wina. I skoro, żeby tradycji stało się zadość, pijemy oboje wino różowe, no bo przecież skoro już mówimy o Lazurowym Wybrzeżu, no to musi być wino różowe.
Obowiązkowo. No i
obowiązkowo. A jak chcesz, to możesz powiedzieć o twojej historii, z twojego wina.
Tak, jest mała, prosta, krótka historia mojego wina. Tutaj butelka tego różowego wina. Wino z departamentu Var, więc zaraz obok departamentu, tutaj obok Nicei. Wino od mojej sąsiadki, bo stosunki sąsiedzkie nie zawsze muszą być kiepskie. Moja sąsiadka Krystyna jest bardzo miłą kobietą, która ma tutaj obok zaraz ulicy, przy której mieszkamy, taki mały apartamencik, który wystawia na Airbnb. I wymieniła meble, więc poprosiła jakiegoś fotografa, żeby zrobił zdjęcia, bo chciała wrzucić nowe na Airbnb, ale ten fotograf w ostatniej chwili się wycofał, więc wiedziała, że ja robię zdjęcia, że mam aparat. Zapytała, czy jej zrobię te zdjęcia, zaproponowała stawkę. Ja powiedziałem, Krystyna, zrobię te zdjęcia z przyjemnością i zrobię je za darmo, bo to bardzo miła kobieta i dobrze nam się współmieszka, powiedzmy, w tej samej kamienicy. Więc na drugi dzień przyniosła mi dwa wina. Pierwsze to różowe tutaj z regionu. Powiedziała, że nie zna tego wina. Ale drugie, zresztą we Francji to często bardzo jest takie, mam wrażenie, jak ktoś mi prezentuje wino, to opowiada, że to jest wino z jego regionu, bo to drugie, to czerwone, to właśnie gdzieś tam z okolic Pirenejów, bo mówi, że to jest jej region i stamtąd właśnie to wino, które wie, że jest dobre, mi sprezentowała. I to nie jest pierwszy raz, kiedy dostaję od kogoś we Francji wino i mówią, że to jest właśnie z ich regionu, więc to jest chyba dla Francuzów jednak ważne.
Tak,
na zdrowie. Są ty.
Są ty, Ali. Właśnie, set względów trochę technicznych, wszyscy ci, którzy są na Instagramie, nie wiem, jakbym miała ich za nim komunikować, ale ten cały live jest właściwie tylko i wyłącznie na fanpage'u, więc jeżeli ktoś kogoś gdzieś zna i wie, że jest na Instagramie, to niech po prostu migruje na fanpage'a. Żeby nie przedłużać, to chętnie właśnie zadam tobie w ogóle pierwsze pytanie. I twoim pierwszym pytaniem jest, skoro mieszkasz od 2014 roku w Nicei, czy możesz powiedzieć, że znasz ją jak własną kieszeń?
Tak, mogę to śmiało powiedzieć, naprawdę w ogóle bez zastanowienia. Często jak rozmawiam z mieszkańcami tutaj, z osobami, które długo mieszkają we Francji, to czy też w Nicei, to są zaskoczone, że ja widziałem to, tamto, że jakieś takie dziwne miejsce, dziwne ulice widziałem, których one, te osoby w życiu nie widziały, albo oczywiście mówiąc też szerzej o całej okolicy. A to wynika z tego, że ja jestem bardzo ciekaw w tej okolicy i każdy wolny dzień, każdy weekend to wsiadam na skuter i po prostu jeżdżę po okolicy i przed siebie jadę po prostu i patrzę, co tu jeszcze ciekawego mamy w danej dzielnicy. I nawet teraz po tylu latach mieszkania, ostatnio w kilka dni temu rozjeżdżając trochę skuter po dość długiej przerwie, podjechałem na jakąś górę niedaleko mnie i okazało się, że jest świetny widok, którego wcześniej nie znałem. Także jak najbardziej. No Nicea to jest teraz mój dom, który mogę śmiało powiedzieć, że znam naprawdę rewelacyjnie. Jak już ktoś mnie zaskoczy i widzę jakieś zdjęcie z Nicei i nie wiem skąd się to zdjęcie wzięło, w sensie gdzie ono zostało zrobione, to się robię zły od razu i zaraz szukam na mapie i wsiadam na skuter i jadę patrzeć, bo mówię, no to jest niemożliwe, żebym ja tam nie był jeszcze nigdy. No to się na szczęście rzadko zdarza.
Przywitam tylko Magdalenę Majo oczywiście, która jest stałą wielbicielką i w ogóle słuchaczką live'ów. Kasię, witam. O, bardzo mi miło ciebie, Kasiu. Kasia, która prowadzi bloga właśnie o Brytanii.
O, cześć Kasia, pozdrawiamy Brytanię.
Bardzo mi miło właśnie, że jesteś. Agnieszka, Aleksandra, druga Agnieszka, a nie, ta sama Agnieszka. No i Aneta, bardzo mi miło w ogóle. Ktoś z was właściwie, ja poznałam w ogóle ciebie i twojego bloga, tak naprawdę przez moich, jakby to powiedzieć, fanów na moim fanpage'u, którzy właśnie powiedzieli mi, że jest coś takiego jak właśnie blog na Zrubrzeżu. No to dalej, no to googluję i właśnie dzięki temu właśnie w ogóle bardzo wam dziękuję. No i oczywiście pani Halina, też witam serdecznie. Też stała słuchaczka i oglądaczka Apéro Live'ów, bardzo mi miło. Co do w ogóle lokalności, to też mam coś takiego, że właśnie odkrywam cały czas wszystkie te swoje zakątki, gdzie właściwie są miejsca, których nadal mieszkam tu od kilku lat, ale jednak są jeszcze miejsca, których nie znałam i dopiero teraz właśnie w tym roku poznaję. No ale ty, jak skoro jesteś przewodnikiem, to rozumiem, że jest to pewien twój obowiązek znać bardzo dobrze miejsce, w którym mieszkasz.
Tak, tak. Ja trochę nie chcę dać się zaskoczyć i wolę sam wychodzić z inicjatywą. Czasami się zdarzają klienci, którzy chcą zobaczyć coś naprawdę poza szlakiem, jakąś taką dziwną rzecz albo jakąś ciekawostkę, do której turyści nie docierają, więc ja wolę być przygotowany. Ale to też po prostu z ciekawości wynika. To miasto jest dość obszerne mimo wszystko, więc ma dużo różnych ciekawych zakamarków, które po prostu chcę odkrywać.
Powiem ci tylko, że pod względem technicznym mam Małgorzata napisała, że panią słuchać świetnie, pana bardzo stłumiony dźwięk, tak więc pytanie jest, czy jest...
Bardzo ciekawe, a taki sprzęt drogi, tak zainwestowałem, bo moi drodzy, ja nagrywam podcast jednocześnie z tej naszej rozmowy. Dziwna sprawa, podgłośnie wszystko, mam nadzieję, że będzie w porządku. Dziękuję za tę uwagę.
Dajcie proszę znać, czy rzeczywiście dobrze słuchać Tomasza. To jest ważne w końcu, żeby było nas słuchać oboje, no bo bez sensu, gdyby tylko było słuchać mnie. Oprowadzasz tylko Polaków, w sensie twoim jakby targetem są sami Polacy, którzy chcą właśnie zwiedzić Nicę. Czy na przykład znasz taki budżet, średni budżet, jaki by trzeba było przewidzieć, żeby spędzić, nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie właśnie na Lazurowym Wybrzeżu dla dwójki osób? To jest... Albo do dwójki osób z dzieckiem.
To jest bardzo trudne pytanie, bardzo, ponieważ każdy zwiedza inaczej, każdy chce nocować w innym miejscu, każdy co innego je. Ja mam z tym bardzo duży problem. Ja nigdy nie podałem nikomu konkretnej kwoty, za ile może najtaniej zwiedzić. Bardziej staram się od razu powiedzieć, że jeżeli będą nocować w Nicei lub w okolicy, to mogą naprawdę tanio zwiedzać, bo autobusy są za 1,5 euro, bo można nocować na kempingach między Niceą a Cannes za jakieś powiedzmy 30 euro za dobę cała rodzina, więc jest dużo możliwości. Można kupować w Lidlu, który jest tu najtańszym sklepem, produkty spożywcze. Można wziąć wieczorem pizzę i różowe wino i na plaży posiedzieć na kolacji, bardzo przyjemnej, zamiast w drogiej restauracji. Więc jest dużo możliwości, żeby rzeczywiście tanio tutaj zwiedzać i spędzić sobie wakacje na tym lazurowym wybrzeżu, które się wszystkim kojarzy z takim jednak luksusem i z tym, że jest drogo. Ale właśnie nigdy się nie podjąłem powiedzieć, ile konkretnie. To też wynika z tego, że jak ja czasami gdzieś podaję, że na przykład w restauracji w Nicei na dwie osoby wydajemy, dajmy na to, od 60 do 80, a czasami nawet do 100 euro za kolację, to od razu mi się znajdzie mnóstwo osób, które odpisują, ale pan musi jadać w luksusowych miejscach, ja z żoną zjedliśmy za 30 euro. I ja mówię, ale to jest niemożliwe, no nie zjedliście za tyle kolacji we francuskiej restauracji w Nicei. No ale i właśnie wchodzimy w szczegóły, okazuje się, no, że ja miałem na myśli bardziej wiadomo, no kaczkę w sosie pomarańczowym, creme brulee na deser, butelka dobrego lokalnego wina, a ktoś zamówił sobie pizzę i kolę albo po prostu wodę, którą dostał za darmo, co też jest w porządku, no super, bo są to smaczne rzeczy. Ale ja na przykład pizzę zamawiam sobie w garażu u sąsiada za jakieś tam 6-7 euro i właśnie idę na plażę, więc mam jeszcze taniej i tak samo smacznie. A kiedy piszę o restauracjach, to mam na myśli takie bardziej no, francuskie doznanie. Więc każdy z innej strony patrzy, czego innego oczekuje i to jest ta trudność, jeśli chodzi o podanie kwoty.
A oboje znamy jedną restaurację, którą oboje chcemy polecić w ogóle w Nicei.
Tak, ale to ty podasz nazwę, bo ja jestem we francuskim ciągle jeszcze słaby, szczególnie w wymowie.
Jest to restauracja, która nazywa się Jésus. Jest to restauracja, która właśnie na Place du Jésus. Jest to restauracja bardzo nicejska, w sensie takim, że tam właśnie spotkacie bardzo tradycyjne nicejskie potrawy, bez napięcia, bez spięcia. Restauracja, w której jesz dobrze i nie płacisz dużo.
Smaczne, jest... lokalne jedzenie, tak ci wejdę w słowo, w dobrych cenach, w ładnym otoczeniu, więc można polecić.
Tak, no więc Jésus, na pewno pewnie pokażę, na pewno zrobię też artykuł podsumowujący naszego live'a, który pewnie się ukaże w przyszłym tygodniu. Tak więc wszystkie francuskie nazwy zapodam, tak żebyście wiedzieli gdzie i jak szukać. No i akurat ja teraz znam taką jedną restaurację, którą sobie zapisałam we Francji, w Nicei, w której jadłam bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ale ona z kolei już była trochę droższa i wymagała już większego zaangażowania finansowego. I Kobuz, że ona się nazywała Kobuz, no i tak właśnie.
On jest bodajże gdzieś tam w porcie, w okolicach portu. Tam jest dużo restauracji fajnych, ja tam rzadko docieram w te okolice, ale tam od niedawna chyba jest też bardzo fajna restauracja, którą mogę polecić. Luzin się nazywa, R'Uzine. Też troszkę droższa, bardzo smaczna i raczej w takich miejscach trzeba robić rezerwacje, żeby się na wieczór, na kolację dostać.
Tak więc to wszystko też właśnie zależy, co chcemy tak naprawdę doświadczyć, będąc w Nicei. No i muszę powiedzieć, że w ogóle kuchnia nicejska jako taka, ona nie jest kuchnią pretensjonalną. To jest kuchnia, która zawsze wywodziła się i wywodzi się tak naprawdę. Wszystkie potrawy, które tam są, już nawet zapomniałam nazw, ale one są proste, bo Nicea była biedna i w czasie właśnie konfliktu między Włochami a Francuzami były momenty, kiedy rzeczywiście Francuzi nie mieli co jeść i tam właśnie wytworzyli po prostu różne bardzo tanie potrawy. A Cyril! Salut toi!
Salut Cyril!
Salut!
Bonsoir!
Donc, tu veux dire tous les repas traditionnels de Nice?
Ah ben, la soca, bien sûr, qui voilà. Est la farine de pois chiche, évidemment, la pizza saladière. Pizza, c'est le poisson, pizza.
Ça, j'adore.
Saladière avec de l'oignon confit, les beignets, tous les petits farcis niçois, les beignets de fleurs de courgette, voilà, la daube niçoise avec les ravioles niçois.
Et pompagna aussi.
Il y en a tellement. Et les salades, bien sûr, le pistou, le pesto. Mais pesto en Italie, mais c'est pistou à Nice, quoi. Et la soupe de pistou, qui est souvent d'ailleurs fausse. Il y en a souvent, c'est pas la bonne. La soupe de pistou qui est avec des morceaux, il y en a qui la mixent, c'est n'importe quoi. Voilà. Et la salade niçoise, tout le monde se trompe sur les ingrédients. Donc, je vous invite à aller voir Google. Mais il y a dans le nord de la France, c'est n'importe quoi. Ils te mettent du riz, enfin, tout ce que tu veux.
Ouais.
1000 ingrédients qui n'existent pas. Et voilà, la salade niçoise, il faut aller à Nice de toute façon pour goûter tout ça, parce que rien que pour la gastronomie, Nice, ça vaut le coup d'y aller. Voilà.
Ok. Nie będę wam tego wszystkiego tłumaczyć, ale właśnie nazwy, które podał Cyril, to właśnie są nazwy, które są nazwami tradycyjnymi.
Ja mogę tylko tak króciutko o tym jedzeniu, króciutko, właśnie. Bo tam wymienił dużo smacznych rzeczy, chociażby soka, rzeczywiście z tych biednych czasów, soka, naleśnik z mąki, z ciecierzycy, z dodatkiem wody i oliwy, tak. Tani, prosty, prawie bez smaku posypuje się to pieprzem. Polacy bardzo lubią, można to kupić na targowiskach za 3-3,50 euro w takiej papierowej tutce, świeżo posypane pieprzem. Bardzo smaczna przekąska, bezglutenowa, dla wielu osób to jest ważne. Pombania, nie wiem czy Cyril wymienił, nie słyszałem pombania. Ja osobiście jestem wielkim miłośnikiem pombania. To jest taki hamburger nicejski, na to mówimy, bo to jest po prostu wielka, okrągła buła, wydrążona w środku, wypełniona sałatką nicejską, polana oliwą, bardzo mocno, musi być taka wilgotna, cieknąca. Uwielbiam, jestem tego wielkim fanem. Petit farci, czyli ja to mówię, małe farszyki, klopsiki na grillowanych warzywach, przeróżne warzywa. Pisadier padło, to też bardzo lubię, to jest takie ciasto jak od pizzy i na tym bardzo mocno karmelizowana cebulka i może być dodatek oliwek albo anchois, albo z tym, albo bez tego, albo wszystko razem. Też świetna rzecz, więc takie rzeczy polecam spróbować. Jeszcze różne warzywa w cieście, o których też już wspomniał Cyril, więc naprawdę świetne. Dokładnie, więc świetne jedzenie i znam też miejsce w samym centrum, dokładnie naprzeciwko ratusza, moi drodzy, naprzeciwko ratusza w centrum Nicei jest lokal Lukalu, w którym za 20 euro można zamówić sobie deskę lokalnych przysmaków i ta deska jest na dwie osoby. Także za 20 euro na dwie osoby jecie dosyta i to są fajne lokalne produkty w przyjemnym miejscu z toaletą, co też jest ważne dla turystów często podczas szybkiego zwiedzania. Także do tego różowe wino i macie naprawdę fajny nawet lunch, bo tym się można spokojnie najeść.
Będę patrzeć na komentarze, żeby rzeczywiście nie ignorować słuchaczy, bo przecież pamiętam w Nicei targowisko, super miejsce na zakupy,
tak
Aleksandra.
Tak jest, Kursaleja w samym centrum.
Aha, okej, okay. Ja akurat nie doświadczyłam targowiska. Agnieszka akurat mówiła, że w Nicei była w Nicei w 2011 roku pierwszy raz, hotel 66 za noc, hotel 66 euro, jak rozumiem, za noc 3 osoby. No, sądzę, że rzeczywiście można rzeczywiście znaleźć tanie hotele.
To dobra cena za 3 osoby.
Później właśnie no nie, Magdalena chce tam pojechać jesienią, obrałam jako destynację moich okrągłych urodzin. No oczywiście to jest też dobre miejsce właśnie, żeby świętować swoje urodziny i no i czemu by nie. No i też właśnie tu widzę, że Agnieszka też jest dobrą gosposią domową, mówi, że też robi przystawki, małe pizze z ciasta francuskiego, z anchois i serem. No,
brzmi apetycznie.
Właśnie, super. Smacznego, smacznego. Pamiętam, że Cyryl pomieszkał właśnie, a propos już Cyryl tutaj się pokazał i teraz w ogóle siedzi i tutaj w ogóle nasłuchuje nas. Nic nie rozumie przecież, nic nie zrozumie. Ale już w jednym gdzieś tam może jakieś jedno słowo zrozumie i już by chciał coś powiedzieć. Ale by było dużo tutaj osób do tego, by mówić. Wiem, że jak mieszkał 25 lat właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, mieszkał najpierw w Cannes, a później mieszkał w Nicei i powiedział taką prawdę, jaką zaobserwował przez te wszystkie lata, że w Nicei nie chodzą tubylcy na plażę. Czyli ci, którzy mieszkają w ogóle w Nicei, jakby nie chodzą na tą plażę, to jest plaża zarezerwowana niemalże tylko i wyłącznie dla turystów.
Tak, rzeczywiście. To wynika z kilku powodów. Aczkolwiek ja mam sąsiada starszego, który już ma powyżej 80 i codziennie prawie przez cały rok z ręczniczkiem rano na plażę, bo mamy tu 200 metrów dalej plażę i pływa i wraca i mnie zachęca, żebym nawet jak już jest zimna woda pływał. A ja mówię, dziękuję bardzo. To wynika, wiesz co, pewnie z tego, że trochę jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Ja mieszkałem w Trójmieście też wiele lat i tam prawie nigdy z plaży nie korzystałem, nie plażowałem. Więc część osób po prostu, wiadomo, mając blisko plażę, myśli sobie, a w końcu kiedyś pójdę, bo jest obok, więc zawsze mogę pójść, także w końcu nigdy nie idzie. Ale na pewno wynika też z tego, że ja na przykład nie korzystam z plaży w Nicei, bo wolę wsiąść sobie na skuter, jak już naprawdę chcę poplażować i pojechać na jakąś fajną, ładną, małą, dziką plażę albo taką jakąś przyjemniejszą z piaskiem albo żwirem, a nie z kamieniami. Więc na przykład jadę do Villefranche-sur-Mer i tam jest dużo przyjemniej. Ale rzeczywiście coś w tym jest, że mnóstwo ludzi, którzy mieszkają nad morzem, rzadko z tego morza korzysta. To jest bardziej takie, to jest taka atrakcja bardziej dla turystów.
Zapowiadałam, żeby ten live był nie tylko i wyłącznie właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, to więc muszę tutaj wtrącić swoje 5 groszy o moim zachodnim wybrzeżu, bo skoro jesteśmy już właśnie przy plażach, no to zasadnicza różnica, a dla mnie zasadnicza różnica między właśnie Lazurowym Wybrzeżem a tym zachodnim, to jest to, że tutaj mamy bardzo ogromne przestrzenne plaże i właściwie nie ma takiej możliwości, żeby na plaży było za dużo ludzi. Po prostu tam jest miejsce dla każdego i to są plaże, które są przede wszystkim piaszczyste, ogromne, no i też miejsca parkingowe tutaj akurat na zachodnim wybrzeżu są darmowe.
Na wschodnim, a na zachodnim, tak. A właśnie. Nie, no, to dobrze, mówisz Japonię, tak. No właśnie, u was darmowe, a u nas trzeba zapłacić. To jest duży problem dla Polaków i się nie dziwię, bo ceny za postój są całkiem spore. Nawet ja, mieszkając tutaj, zamiast wydawać, czasami jest około 20-25 euro za kilkugodzinny postój samochodu, no prawie całodniowy powiedzmy, na jakiejś plaży, no to wolałbym te pieniądze przeznaczyć na jakieś smaczne jedzonko, na dobre wino, zamiast postój samochodu, więc się nie dziwię, że Polacy jeszcze jak przeliczą na złotówki, to wychodzi na naprawdę sporo pieniędzy, więc to prawda. Ale no na szczęście są te autobusy tanie, są możliwości, żeby dotrzeć na kilka fajnych plaż bez wydawania wielkich pieniędzy.
No właśnie, a czy mógłbyś, bo ja bym mam akurat mam takie swoje perełki, bo o to też właśnie nas pytano, czy masz takie perełki plażowo autentyczne, piękne właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, bo ja mam tutaj takie, poczekaj, mam raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7.
Tam u ciebie, czy u mnie?
Mam 7, tak. U mnie, ja mam 7 perełek, które na pewno, z którymi chciałabym się z wami podzielić.
No, ja też spokojnie znajdę sporo tych perełek. Już wspomniana wcześniej plaża Villefranche-sur-Mer, ona jest przede wszystkim stosunkowo wąska, ale dość długa mimo wszystko. Zatoka jest fantastyczna, nie trzeba tam żadnych butów specjalnych, jest drobny żwirek, woda przyjemna, nie ma dużych fal i to najfajniejsze, możecie dojechać dokładnie na samą plażę pociągiem, co jest dużym ewenementem, bo pociąg staje dokładnie nad plażą, więc stajecie już z widokiem, pociąg się zatrzymuje, wychodzicie schodami na dół, jesteście na plaży, a potem jak pociąg z daleka jedzie, to możecie szybko schodami pod górę biec, żeby wsiąść i wrócić na przykład do Nicei albo pojechać do Monako. Także ta plaża. Ta plaża jest z widokiem na Półwysep Miliarderów w Cap Ferrat i tam jest dużo fajnych, dzikich plaż, które warto odkryć, jak ktoś chce naprawdę poszaleć na dzikich plażach, takich skalistych plażach, ale tam już trudniej dojść. Czasami trzeba i wędrować przez jakieś tam 20-25 minut, żeby dojść do fajnego miejsca. Wiadomo, w słońcu to nie zawsze jest takie łatwe. I trzeci taki obszar, gdzie jest kilka fajnych plaż, to są okolice Antibes, między Niceą a Cannes. Tam na kolejnym, na drugim Półwyspie Miliarderów jest też kilka fajnych plaż z każdej strony. Z jednej strony fajne skaliste, takie dzikie plaże jakby pomiędzy lasem a skałami, a po drugiej stronie takie przyjemne zatoczki z fajnym piaskiem, z widokiem na Alpy nadmorskie, na Nicę, na morze. Także no, dużo fajnych plaż w okolicy Nicei, do których jest naprawdę łatwiejszy lub czasami trochę trudniejszy, ale mimo wszystko w porządku dojazd, niekoniecznie samochodem.
Mhm. Ja akurat mam takie, no to zaczynamy, słuchajcie. Meche-sur-Gironde jest to grota z widokiem na ocean, który został przekształcona na leśnikarnię i hotel. I ta grota, w której można właśnie zjeść i przy okazji właśnie oglądając ocean, nazywa się Les Grottes de Matata. I jest to bardzo dobre miejsce, z tego względu też, że tam ceny są bardzo umiarkowane. Jest to wioska, która jest bardzo mała i bardzo, bardzo przyjemna. Później jest niedaleko tej wioski, są w ogóle taka specyficzność, taka specyfika w ogóle tego regionu. To są takie przybrzeżne, malusie domki przeznaczone do łowienia ryb i owoców morza. To się nazywa po francusku carley. I to są domki, które są z przełomu XIX-XX wieku i to akurat to jest coś, co nie można ani kupić, ani sprzedać, to jest, nie można tego wynająć, to jest tylko i wyłącznie pozostaje w rodzinie i no i nam jako turystów pozostaje tylko i wyłącznie tak oglądać to jakby z zewnątrz, no chyba, że akurat spotkamy gdzieś kogoś i zapytamy się, czy możemy wejść do takiego domku, no to może nas puścić, ale ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo, pozostaje takie zamknięte i to bardzo normalne, bardzo jest to też normowane prawnie. Ale same w ogóle zdjęcia i w ogóle to jest bardzo fotogeniczne i naprawdę bardzo urokliwe. Właśnie takie domki, które są jakby zawisły w oceanie, w sensie one mają takie ogromne, jakby to powiedzieć, takie bele drzewa, które są po prostu wbite w ocean, no i one są, górują nad oceanem i to jest fantastyczne. Później mamy coś takiego jak Pontillac, jest to miasteczko właśnie nad oceanem, tam jest trochę tam jest bardzo dużo właśnie takich pałaców XIX-wiecznych i też w ogóle przechadzając się po tym mieście widzimy zdjęcia z przełomu wieków, no i jakby same zdjęcia mówią same za siebie, że tam byle kto nie spędza wakacji. Jest to bardzo ekskluzywne miejsce, w którym rzeczywiście kebabów, frytek, zapachów smażonej ryby, no nic takiego w ogóle na francuskim wybrzeżu, akurat tym zachodnim, nie odczujemy. Tam w ogóle czegoś takiego nie ma. No jest oczywiście nasze ukochane z Cyrylem Saint-Palais-sur-Mer. Jest to w ogóle przepiękne miejsce. Właśnie Cyryl już pokazuje kciuk. Jest to fenomenalne miejsce, w którym rzeczywiście można cudownie spędzić wakacje, nie mając poczucia opresyjności. W sensie takim, że ta plaża jest stosunkowo mała w porównaniu do w ogóle plaż wszystkich innych nad zachodnim wybrzeżem, ale jest bardzo zachowana, w sensie, że wszystkie budynki właśnie z przełomu wieku XIX-XX wieku, one tam są i to w ogóle powoduje, że jest urokliwa ta plaża. I tam są trzy restauracje, które są właśnie z widokiem na ocean. Jedna nasza ulubiona to nazywa się Szybob, czyli Uboba. Druga, która jest trochę dalej, już nie pamiętam nazwy, ale też równie dobra. I później jest jeszcze trzecia, Brasserie, która też jest bardzo dobra. I nie ma się też poczucia, że tam, jakby to powiedzieć, że ktoś na kimś chce zarobić. Są to restauracje w bardzo przystępnej cenie. Jedynie nas trzeba uważać, to ja już zrobiłam taką gafę, co zamówiłam sobie właśnie butelkę różowego wina, no i za niego zapłaciłam 60 euro. No ale, nie musicie, wiecie, no, nie musimy rezygnować, kupować butelki wina, możemy kupić po prostu wino też na karafki albo właśnie na szklanki. Ale to był Bondol, tak więc też Bondol robi sam w sobie, że za niego się należy płacić. No oczywiście Biarritz, trudno by było nie mówić o Biarritz. Biarritz to sądzę, że to jest taka Nicea wersji zachodniego wybrzeża. Jest to z tą dla mnie różnicą, że akurat Biarritz jest bardzo eleganckie. Bardzo eleganckie. Jest to nadmorskie miasto XIX-wieczne, w którym właśnie arystokracja francuska i tylko przyjeżdżała właśnie tam, żeby odpoczywać. Po czym widać w ogóle też właśnie, że tam jest bardzo dużo takich właśnie pałaców arystokratycznych i w ogóle XIX-wiecznych. I co? Jest tam dużo przestrzenności, plaże są ogromne, brak reklam w tym mieście. Czy dla mnie Biarritz akurat nam zrobił ogromne wrażenie. Trzeba uważać też, kiedyś żeśmy też chcieli właśnie z Cyrylem zostać na noc tam z cenami na hotele, to jednak bywa różnie, naprawdę bywa różnie. Oczywiście cały basen d'Arcachon, czyli w ogóle to jest też bardzo znane przez Paryżan. Arcachon, same miasto jest też urokliwe. W tym mieście z kolei bym powiedziała, też uważałabym na wszystkie restauracje, które są nad morzem, czyli nad samym oceanem, i bardziej bym szukała, jakbym chciała rzeczywiście zaoszczędzić pieniądze i jeść bardziej w terenie, w sensie zrobić trochę tych kroków więcej i posiłkować się właśnie nie nad samym morzem. Biscarrosse jest to w ogóle destynacja dla wszystkich rodzin. Jeżeli chcesz spędzić wakacje rodzinnie z dziećmi, to jest naprawdę super Disneyland, jeżeli bym miała tak powiedzieć, ale w wersji pozytywnej, takim, że właśnie tam dzieciaki mają dużo możliwości, jakby się pobawić, tam są jakieś wesołe miasteczka, wata cukrowa, lody i widziałam Biscarrosse w czasie sezonu i widziałam Biscarrosse zimą, to są kompletnie dwa różne miejsca. W sensie Biscarrosse latem to po prostu jest tłum ludzi, ogromne plaże, właśnie dużo wat cukrowej, dużo lodów, dużo dzieci, dużo hałasu, dużo restauracji, dużo bucików, a z kolei zimą po prostu nie ma tam nikogo. Dune du Pila, jest to bardzo ciekawe, w ogóle atrakcja turystyczna. Dune du Pila jest to, mamy chyba też coś takiego w Polsce, pomóż mi proszę Tomaszu, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to jest taka ogromna góra z piasku.
Chodzi o wydmę, tak jest, chodzi o wydmę.
O! Właśnie.
A ta twoja rzeczywiście bardzo jest bardzo znana, jeszcze jej nigdy niestety nie widziałem.
Dune du Pila, słuchajcie, jeśli będziecie właśnie na zachodnim wybrzeżu Francji, to polecam w ogóle z całego mojego serducha. Przepiękne miejsce, w ogóle jest jakieś takie magiczne, jak się tam wchodzi na samą górę wydmy, to jest jakaś misteria tam się w ogóle tworzy, tam to jest jakaś tak jakby się czas zatrzymał, jest cudownie i jest bezpłatne, wejście jest bezpłatne, całe szczęście na tą akurat wydmę, tak więc to. No i jeśli bym miała jeszcze powiedzieć, to niedaleko właśnie oceanu i w ogóle całego wybrzeża zachodniego jest taka miejscowość, która nazywa się Songinay, jest tam ogromne jezioro. I to jezioro ma pewną taką zaletę, że ono ma bardzo długo, jest też mi też pomóc z językiem polskim, proszę, że długo idziesz i cały czas masz grunt.
A to sam
w sensie
nie
takim,
wiem.
Że tam akurat, jeżeli byśmy mieli
jest płytko
przyjechać
cały
z dziećmi,
czas?
To mamy też. Tak. Tak, to jest dosyć płytkie jezioro i fenomenalne miejsce też właśnie, jeżeli chodzi o na wycieczki piesze, bo właśnie widziałam, że jest pewne pytanie na temat wycieczek pieszych. Wycieczki piesze w ogóle też polecam, w ogóle Agnieszka, kto mi zadał to pytanie, nie? Magdalena. To wycieczki piesze na przykład całe wybrzeże zachodnie możesz przejść bez żadnego problemu. Są tam ścieżki robione właśnie dla pieszych i bardzo dużo ludzi właśnie chodzi pieszo wzdłuż w ogóle samego wybrzeża. No a Sanginy to właśnie jest tam ogromne jezioro, nad którym jest właśnie dużo domków letniskowych i jest dużo tras rowerowych i to warto zwiedzenia miejsca. Voilà. Się nagadałam.
Ale mamy sporo fajnych, ciekawych miejsc.
Tak, właśnie Magdalena mi pomogła z słowem wydmam. Tak, właśnie, też nazwała to wydma magiczna w Europie. Widzisz, też nie myliłam się za bardzo z tą magią tego miejsca. Powiedz mi proszę, co najbardziej uwielbiasz w Gicei czy Lazurowym Wybrzeżu i za co jesteś wdzięczny temu miejscu?
Chyba różnorodność. Tak jakbym miał na szybko coś powiedzieć, to od razu pierwsze, co przyszło mi do głowy, to ta duża różnorodność tego regionu. I to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, jak się tu wprowadziłem, bo jesteśmy nad morzem, a jednocześnie jesteśmy w górach i to wcale nie małych górach. Bo w styczniu, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że możemy w styczniu na przykład pół dnia, przedpołudnie spędzić sobie na przykład na plaży w słońcu. W słońcu będzie ciepło, około 20 stopni nawet może być w styczniu, w słońcu zaznaczam. Po czym pakujemy manatki i wsiadamy w samochód albo w autobus za 4 euro bodajże. I w ciągu godziny, 20 minut mniej więcej dojeżdżamy na ośnieżone stoki narciarskie i drugą część dnia spędzamy na nartach. Więc ta różnorodność jest niesamowita, ale to nie jest tylko różnorodność dla osób, które jeżdżą na nartach. Bo te góry mamy tu znacznie bliżej, one są przecież nawet po drodze z Nicei do Monako, ten odcinek 20-kilometrowy. To są tak obłędne skały, tak piękne trasy. Tam był James Bond kręcony, tam Dior czy Prada reklamę perfum kręcił, zresztą mnóstwo innych też kręciło. Samochody jak wchodzą nowe na rynek, to właśnie na tej trasie zwykle są kręcone firmy promocyjne.
I motory też.
No właśnie, i motorami też tam. Więc ta różnorodność tutaj jest absolutnie niesamowita i to mnie zachwyca. I to jest coś, co zachwyca ludzi, bo się okazuje, że o Lazurowym Wybrzeżu wszyscy uważają, że to jest takie miejsce bardzo snobistyczne, bardzo luksusowe, bardzo drogie, że tu tylko drogie hotele, mnóstwo jachtów i to wszystko. I ludzie bardzo ubrani, wiadomo, luksusowo i drogo. A nagle się okazuje, że tu można tanio spędzić wakacje, że są przepiękne średniowieczne miasteczka, które oczywiście niektóre są bardzo znane i tam po prostu są hordy turystów, jak na przykład Es-Village, Antibes, Villefranche-sur-Mer już wspomniane, czy nawet Saint-Paul-de-Vence. No ale 5 kilometrów od Saint-Paul jest na przykład Wąs, w którym żył i umarł Gombrowicz. I kiedy w Saint-Paul-de-Vence 5 kilometrów wcześniej jest po prostu mnóstwo ludzi, autokary turystów, no może nie w tym roku, to 5 kilometrów dalej w Wąs jest pusto, a to miasteczko słynie z tego, że z fontanny wypływa woda źródlana, czy tam nawet mineralna, jest skład podany, obok można pić. W ogóle miasto pięknie zbudowane na planie koła. Są takie miasteczka, gdzie na przykład ostatnio odkryłem miasteczko Pej, w którym Tina Turner z Erosem Ramazzottim nakręciła swój teledysk do wspólnie śpiewanego przeboju. Więc jedziesz sobie tą trasą tam, stoisz na tym placyku, gdzie oni tańczą i śpiewają. Stoisz na takim tarasie, gdzie ona przez okno się wychylała i machała Erosowi. Także no, to są te miejsca, które mnie zachwycają i one są różnorodne. I w tym regionie właśnie tak niby zadeptanym przez turystów i niby tylko dla bogaczy nagle się okazuje, że każdy znajdzie sobie miejsce, nawet w szczycie najlepszego sezonu. Zresztą to nie trzeba daleko jechać właśnie, bo nawet pomiędzy Monako a Menton, też bardzo Menton w Polsce mówią Mentona, bardzo popularna miejscowość słynąca z cytryn, zaraz przy granicy z Włochami. Polacy bardzo lubią tą miejscowość. I kawałek pomiędzy Monako a Menton jest taka miejscowość Roquebrune-Cap-Martin. Na półwyspie Cap-Martin Coco Chanel miała swoją willę, a to miasteczko, w którym jest zresztą tysiącletnie drzewo oliwne, jest przepiękne, ma fantastyczne widoki, jest nad samym morzem, ma fajną plażę również i tam, kiedy kogoś zabieram, jak ktoś mówi, żeby mu pokazał miejsce bez turystów, to ja mogę tam jechać w ciemno w szczycie sezonu i to miasto jest jak najpiękniejsze miasteczko w regionie i ma fantastyczne widoki, ma zamek u góry i fajne kawiarenki i się okazuje, że można tam być prawie że samemu. Więc...
Przemo, bardzo, właśnie bardzo, witam Cię Przemo, witam Cię też, znaczy witam, bardzo dobry wieczór. On nas zapytał tutaj, jaki jest to Przemo, zapomniałam, gdzie to pytanie mi umknęło, jak jest żeglarza, jak to jest pływając łódką?
U mnie czy u Ciebie? Czy u
Ciebie też. O, jakie są jakie możliwości na żaglowanie? Ha! Ja wiem.
Okej.
Okay. Znaczy tak trochę.
No ja wiem, gdzie warto. Przede wszystkim trzeba oczywiście patrzeć na porty, bo pamiętajcie, że jest port w Monako, który jest całkiem drogi. Mamy port miliarderów, który jest w Antibes. To sobie sami miliarderzy zbudowali, bo nie mieli gdzie cumować jachtów, więc były za duże, więc tam sobie sami zbudowali za własne pieniądze. Cumował tam zresztą jacht świętej pamięci Kulczyka, Fenix 2, tak?
A bo chciałam ci powiedzieć, że z tymi miliarderami jest też tak prawdopodobnie, że oni rywalizują długością łódki.
Tak, tak, naprawdę, rzeczywiście się ścigają w tym zakresie. No i trzeba uważać, gdzie się cumuje rzeczywiście, bo tam nawet te największe płacą 3000 euro za dobę, taka ciekawostka. Ale jeżeli chciałbyś pożeglować, to jest taki fajny spot. No niestety to nie będzie spot, w którym będziesz sam romantycznie sobie siedział, bo to jest bardzo znany spot. Pomiędzy, zaraz przy Cannes są Wyspy Leryńskie i jest pomiędzy Wyspą Świętej Małgorzaty, a Wyspą Świętego Honorata, to jest imię męskie. Tam jest przepiękne, to nie jest zatoczka, to takie właśnie pomiędzy wyspami fragment wody, gdzie jest przepięknie. No i jest tak ładnie, że po prostu jest bardzo dużo jachtów, motorówek i żaglówek, ale to jest takie miejsce, gdzie warto popłynąć. Warto sobie opłynąć te dwa półwyspy, o których już mówiłem, półwysep Cap d'Antibes i Cap Ferrat. No ale tak myśląc o Lazurowym Wybrzeżu, to na pewno trzeba koniecznie dodać, to już bardziej Prowansja tam, mimo zależy kto jak traktuje Lazurowe Wybrzeże, dokąd rozciąga obszarowo, ale umówmy się, że jeżeli mówimy o Lazurowym Wybrzeżu jako odcinku od Włoch aż do Marsylii, to przy Marsylii mamy oczywiście przepiękne Cassis i Kalanki. No i tamte Kalanki to jest miejsce, gdzie absolutnie koniecznie trzeba popływać, pożeglować. Tam można spędzić mnóstwo czasu i człowiek będzie zachwycony. Te Kalanki to są takie śródziemnomorskie fiordy, jak to się mówi, takie wielkie skały, wapienne zatoczki pozalewane wodą, coś pięknego. Już kiwasz, że znasz i że potwierdzasz, no właśnie.
Osobiście nie byłam, ostatnio widziałam emisję na MSIS, M6, ci, którzy mieszkają, właściwie pewnie kojarzysz MSIS, był właśnie reportaż na temat tych miejsc, jak też właśnie był reportaż o Dordogne. No jeżeli mieszkam, że w Dordogne, no to mówię sobie, muszę obejrzeć się właśnie. No i było dużo właśnie na temat tych fiordów z Lazurowego Wybrzeża. Cassis, Marseille i trzecie miejsce. Wiem, że tam jest La Ciotta i
tak, właśnie, po drugiej stronie Cap Canaveral.
La Ciotta.
Tak.
Co pamiętam, że kiedyś jak byłam w La Ciotta, jak przyjechałam do tego miasta, jak przeczytałam to po polsku La Ciotta.
Moi turyści do dzisiaj się śmieją.
No to też żeśmy się pośmiały z moją przyjaciółką, ale kontynuując wątek w ogóle żaglowania, Przemo, powiem Ci tak, że z żaglowaniem we Francji to jest w ogóle prostsza rzecz, niż byś mogła wydawać, bo nie wiem, czy masz prawo jazdy na żaglowanie. Nie wiem, jak się nazywa to profesjonalnie, ale okazuje się, że we Francji, żeby coś takiego otrzymać, to pewnie jest kwestia wielkości silnika. Jest dosyć proste. Wystarczy przesiedzieć weekend na takim jakby szkoleniu i po tym szkoleniu masz prawo jeździć samemu łódką po morzu czy oceanie. Oczywiście to też zależy właśnie od wielkości tej łódki, jaką ona ma puissance, wielkość motoru.
Moc silnika.
Od silnika. Tutaj akurat, szczerze mówiąc, jakoś z tymi portami, jeżeli chodzi o zachodnie wybrzeże, to tak powiem szczerze, że za dużo tych łódek ja nie widzę, ani tych wielkich łódek, takich właśnie miliarderowych, ani tych małych, chociaż w La Rochelle jednak jest port i tam to raczej jest też rzeczywiście miasto, o którym też mówiłam już kiedyś, I też jest w ogóle film na YouTubie z La Rochelle na moim kanale i tam są też łodzie, ale one są dosyć skromne w porównaniu do tych łodzi, które rzeczywiście możemy zobaczyć na Lazurowym Wybrzeżu. Tak więc jeśli bym miała polecieć miejsce, które znam, to La Rochelle. I sądzę, że na La Rochelle jest tam też opcja w ogóle przejścia tego szkolenia i też może wynajmu właśnie łodzi na to, żeby właśnie poznać tamtejsze okolice.
To ja tylko dodam a propos słynnego La Cité, że jeden z pierwszych filmów na świecie, mówią błędnie, że pierwszy, słynny film braci Lumière nazywa się Wjazd pociągu na stację kolejową w La Cité. To właśnie tam było to kręcone.
A w Marseille spałem pod chmurką, pod krzyżem przy Notre Dame de la Garde. To były czasy. No przemo, słuchaj, jeżeli miałabym tak powiedzieć, że też podzielić się pewną prywatą, to też spałam na plaży właśnie w Marsylii. Przyjeżdżając właśnie na winobranie i pamiętam, że tam komary po prostu nie dały nam spać i żeśmy tam zostałyśmy ma dwie noce czy trzy noce z moją przyjaciółką i następnego dnia żeśmy poszły do sklepu kupić taką spiralę przeciwko komarom. No i drugą noc jakoś tam żeśmy przespały, ale pamiętam tą pierwszą noc, pamiętam doskonale. No Saint-Tropez i łódki Saint-Tropez, no tak Saint-Tropez, Brigitte Bardot, to właśnie dzięki niej właściwie chyba, tak? Dzięki niej Saint-Tropez stało się sławne.
Tak, tak, no bo pierwszy był film i Bóg stworzył kobietę, to właśnie ona tam grała, przecież jej mąż Roger Vadim reżyserował, a dopiero potem były filmy o żandarmie. I Bóg stworzył kobietę, to jest 55 rok, czy tam 56 chyba wszedł na ekrany, a dopiero w latach 60 słynna seria o żandarmach. To jeszcze powiem ciekawostkę, że obok Saint-Tropez jest duża, szeroka plaża, na pewno nie takie jak u ciebie, absolutnie, ale duża, szeroka jak na nasze możliwości piaszczysta plaża Pampeluna. I na samym środku Pampeluny jest klub 55, to jest jeden z najbardziej ekskluzywnych, no właśnie, klubów plażowych na świecie, gdzie można wydać kilka tysięcy euro na butelkę szampana i nawet się tego nie wypija, tylko się wstrząsa i wylewa na skąpo odziane panie. I to właśnie był w 55 roku po prostu zwykły bar plażowy na środku plaży, gdzie ekipa jadła, dostała catering w czasie kręcenia scen do filmu. No i film osiągnął wielki sukces, zrobił z Bardo oczywiście wielką gwiazdę międzynarodową, symbol seksapilu. I a lokal jednocześnie dzięki temu też stał się tak znanym lokalem plażowym. Z zewnątrz to trochę wygląda jak taka drewniana buda pomiędzy krzakami, a jest to luksusowe miejsce zapewniające dużą prywatność i oczywiście no, mające dość duże ceny.
Tak, przechodziłam obok. nie miałam, byłam z Cyrylem, może bym wtedy może miała więcej odwagi, żeby tam wejść, ale Cyryl powiedział nie wchodzimy. No to nie wchodzimy. Słuchaj, żeby trochę brnąć do końca, chciałabym, bo jest pytanie, chciałabym wiedzieć, jakie są, jak wygląda w tej sytuacji właśnie koronawirusa, sytuacja od turystów, jak Francuzi w ogóle reagują na obcokrajowców? Czy możesz mi coś powiedzieć na ten temat?
Wyczekują ich z utęsknieniem. Ja sam wyczekuję, bo jestem przewodnikiem po tym regionie i turystów po prostu nie ma. Nie ma grup pielgrzymek, nie ma szkół, nie ma biur podróży, czyli wszystkich, z którymi pracowałem. Pojawiają się Polacy, czasami małe rodziny, jakieś grupy przyjaciół, znajomych. Czasami przyjechali samochodem, rzadko samolotem przylecieli, bo to też nie można do końca liczyć. Słyszę, że co chwilę są odwoływane i przesuwane. Ale tu w regionie, no oczywiście przede wszystkim absolutnie bez porównania. Ja sobie teraz dużo jeżdżę po okolicy, bo zbieram zdjęcia, robię do książki, którą planuję wydać. I no i jeżdżę po tych wszystkich ładnych, atrakcyjnych miasteczkach i aż smutno się robi, przykro, bo rzeczywiście wszystkie fajne miejsca na co dzień zadeptane przez turystów, nawet słynne, wspomniane Es Village, to po prostu naprawdę jest pusto, nie ma ludzi. Restauracje fajne świecą pustkami. Tak samo jest w Nicei. Po Prowansji ostatnio trochę pojeździłem i tu oczywiście jeżdżę ciągle, więc kto przyjechał? Wszyscy ci, którzy mogli łatwo przyjechać samochodem. Jest sporo więcej Niemców niż normalnie. Widać właśnie blachy, rejestracje niemieckie. Są Belgowie, są Szwajcarzy, jest trochę Włochów. Także wszyscy, którzy mogli wsiąść w samochód i przyjechać, to przyjechali na wakacje, ale to nadal, no wiecie, my jesteśmy w tu Lazurowe Wybrzeże, to jest region, który bez problemu przyjmie 10 milionów turystów rocznie. Tyle, a nawet więcej odwiedza nas tutaj w co roku. A więc takie garstki, które przyjadą samochodem, nawet jak to będzie szło w tysiące, to jest ciągle nic, ciągle możemy przyjąć więcej turystów. Ale wszystko jest gotowe, wszystko czeka, wszystko jest czynne, ludzie się bawią, nie ma praktycznie żadnych problemów, żadnych specjalnych obostrzeń, no trzeba nosić maskę w publicznych miejscach zamkniętych i w transporcie. I to w zasadzie tyle. Restauracje są czynne, muzea, hotele, no wszystko działa i można przyjechać. Plaże też czynne.
A to wiesz co, paradoksalnie mam wrażenie, że u nas chyba jest więcej tych turystów. Bo pamiętam, że tydzień temu czy dwa tygodnie temu chcieliśmy właśnie zarezerwować sobie coś nad oceanem i jak zobaczyliśmy, co zostało w ogóle na bookingu, no to tam zostały noclegi po 1500 euro za noc. Co oznacza, że wszystko, najwidoczniej wszyscy ci Francuzi, którzy z reguły wyjeżdżają właśnie z Francji do innych krajów, są zobowiązani pozostać w swojej ojczyźnie i no i atakują po prostu zachodnie wybrzeże. I zachodnie wybrzeże mam wrażenie, że ono, tak jak na przykład, tak jak mi powiedział Cyryl, który zna od 25 lat Nicę i w ogóle Lazurowe Wybrzeże, powiedział, że w ogóle największy boom Lazurowego Wybrzeża właśnie był w latach 80. i 90. Z kolei właśnie ten boom, który będzie, a w ogóle który zaczyna się, bo w ogóle patrząc po nieruchomościach z Bordeaux, które w ogóle dublują swoją stawkę od ostatnich 10 lat, zaczyna się, tak w ogóle same basen właśnie Dachkaszu, który w ogóle jest enklawą w ogóle samych Paryżanin, którzy tam przyjeżdżają i kupują nieruchomości, jest taką w ogóle enklawą też snobizmu i bogactwa. Tak więc tutaj mam wrażenie, że właśnie nie wiem, czy ty się zgodzisz w ogóle z moją opinią, czy to z opinią w ogóle Cyryla, że właśnie Lazurowe Wybrzeże miało ten swój boom w latach 80. i 90. Czy lata świetności? Czy te lata świetności nadal istnieją w ogóle na Lazurowym Wybrzeżu?
Miało. Lazurowe trochę tak teraz jest w czasie odcinania kuponów z tego czasu, kiedy miało lata świetności. Tak naprawdę te lata świetności to w ogóle trzeba by jeszcze bardziej w historię spojrzeć i pomyśleć o czasach La Belle Époque. Więc trochę więcej niż 100 lat temu, kiedy to koronowane głowy przyjeżdżały, cała arystokracja angielska, rosyjska. To były te pierwsze lata świetności. Potem oczywiście po wojnie pojawili się też artyści, więc cała ta bohema tu zjeżdżała, te filmy słynne powstały, Saint-Tropez i tak dalej, więc wtedy był ta druga fala, ten drugi boom i on rzeczywiście gdzieś tam, przypuszczam, te lata 80., 90., trochę też pewnie lata 70., kiedy mafia się tu zaczęła pojawiać, pewnie zawsze była, ale wtedy dochodziła bardziej do głosu, to ten boom, lata świetności troszkę zaczynały się już kończyć i teraz tak, na pewno, no mimo, że jest cały czas mnóstwo turystów na Lazurowym Wybrzeżu, to jest trochę takie odcinanie kuponów, bo każdy chce zobaczyć, co też takiego jest fajnego na Lazurowym Wybrzeżu i dlaczego od tak dawna ludzie z całego świata tutaj przyjeżdżają wypoczywać i dlaczego najbogatsi mają tutaj swoje domy, swoje wille, to prawda?
Jeśli bym miała rzeczywiście podsumować naszą rozmowę, bo już tak musimy brnąć ku końcu, że dla mnie zasadnicza różnica między Lazurowym Wybrzeżem a tym Zachodnim Wybrzeżem jest to, że na Zachodnim Wybrzeżu nie ma bling bling, co w języku francuskim oznacza nie ma po prostu gwiazdożenia, nie ma obnoszenia się z pieniędzmi, nie ma obnoszenia się z biżuterią, nie ma obnoszenia się w ogóle z niczym tak naprawdę. Tam właśnie dla mnie Zachodnie Wybrzeże należy, nawet jeżeli tam są pieniądze, to te pieniądze są bardzo dobrze skrywane. I tego po prostu nie widać. Jeśli nawet widzimy tam wille, które są właśnie z XIX czy początku XX wieku, one nadal pozostają skromnymi willami. Oczywiście są piękne pod względem architektonicznym, ze względu na czas, w którym powstały, ale nie ma poczucia właśnie, że te pieniądze kolą oczy, że to się po prostu rzuca na pierwszy w ogóle plan. Tak samo jak mówiłam właśnie z wszystkimi łódkami czy łodziami, z reguły one są skromne i nie są jakby pierwszej świeżości czy nowości. Tak więc to jest dla mnie zasadnicza różnica. No i różnica kolejna to jest to, że właśnie u mnie na Zachodnim Wybrzeżu są ogromne, piaszczyste plaże. No i te parkingi za darmo.
Tak, to prawda. To, co mówisz, jest, ja się całkowicie zgodzę. Ale coś ważnego jednak dodam. Lazurowe Wybrzeże to na pewno jest takie miejsce, gdzie jeżeli chcesz, no mówiąc kolokwialnie, poszpanować, jeżeli chcesz pokazać, że masz pieniądze, a nawet jeżeli nie masz pieniędzy, a chcesz pokazać, że jakby się miała, to możesz to zrobić jak najbardziej. To jest właśnie to miejsce, w którym cały świat ma tą możliwość i może trochę powariować i trochę czasami udawać bogatszego niż się jest, a czasami po prostu pokazać, że naprawdę się jest bogatym. Ale z drugiej strony jest cała masa ludzi, mieszkańców, turystów, którzy po prostu toczą normalne życie, nie są przesadnie bogaci i oni też znajdą sobie tutaj miejsce. Mogą odkrywać fantastyczne restauracje, przepiękne miasteczka, mogą znaleźć sobie dzikie plaże dla siebie albo oficjalne plaże i wcale nie będą czuli się gorzej, nie będą czuli się w jakiś sposób zawstydzeni. Więc to jest znowu ta różnorodność, o której mówiłem, że w tym regionie każdy znajdzie dla siebie miejsce i coś fajnego do zwiedzenia. Ci, którzy chcą poszaleć i pokazać, jacy to są obrzydliwie bogaci albo na ile ich stać, a wcale nie są bogaci, to znajdą miejsce i ci o mniej zasobnym portfelu też znajdą miejsce i nie wydadzą majątku, nie muszą się zapożyczyć i zastawić się domu, a jednocześnie spędzą naprawdę świetny czas, fajne wakacje i poznają troszkę Lazurowego Wybrzeża. Chciałem powiedzieć Francję, ale to już rozmawialiśmy przed live'em. Bo rzeczywiście to też dodam od razu, że to jest bardzo mało francuski region. To jest taki region międzynarodowy, gdzie czasami mam gości, turystów, którzy zwiedzali najpierw Paryż, potem przyjeżdżają tu i mówią, a to w ogóle nie jest francusko, że to w ogóle taka Francja, to nie do końca ta Francja. I ja też to widzę. Rzeczywiście jadę potem gdzieś do w twoje rejony, trochę tam bliżej w Montpellier, czy do Lyonu, czy do Paryża i dopiero czuję, że to jest prawdziwa Francja. To u nas to jest taka trochę prowincja międzynarodowa, taka turystyczna, zupełnie inny region niż twój.
Mhm. Tak, na pewno. To bez dwóch zdań i u nas wszystko, na tym zachodnim wybrzeżu jest wszystko tak bardzo... zachowane, jest autentycznie. Tak jak mówiłam właśnie, że tam jeszcze chodzi o butiki, te wszystkie butiki z suwenirami, oni są z reguły takie butiki właśnie wyselekcjonowane, że tam takiej chrzczyzny to raczej nie ma. I tak ogólnie rzecz biorąc starają się właśnie zatrzymać jakiś tam poziom i zachować taką autentyczność. Jeszcze bym chciała dodać, bo jest takie było pytanie, informacje na temat gdzie i jak w ogóle szukać domów do wynajęcia. Ja mam jakąś odpowiedź, nie wiem, czy ty masz, ja wiem, że to już są żyt jako takie, że można je wynajmować, no i shop.dot, żyt to jest właśnie rodzaj takich domów do wynajęcia, które można wynająć właśnie na wakacje na tydzień, z reguły one są tygodniowo wynajmowane na tydzień i Żyt de France, istnieje taka w ogóle strona Żyt de France, właśnie na której są wszystkie żyty i w ogóle Dordogne sama w sobie, no i w ogóle Dordogne, ale też i Nouvelle-Aquitaine, czyli to całe zachodnie wybrzeże, o którym właśnie mówię, stoi żytami, czyli jest ich bardzo, bardzo dużo i to akurat jest fenomenalny też sposób, w jaki można spędzić wakacje, wynajmując właśnie u lokalnych mieszkańców, czy shop.dot, no shop.dot jest to bardziej wynajmowanie na jedną noc. I to też można znaleźć właśnie na stronie Żyt de France, takie miejsce. No i na Bookingu one też z reguły się promują. Nie wiem, czy ty masz jakieś inne jeszcze źródła wyszukiwania i wynajmowania domów na...
Tak. Jedno ważne źródło. Rzeczywiście tutaj Airbnb bardzo funkcjonuje dobrze. Mnóstwo tych ofert jest oczywiście Booking i tak dalej. Te, o których wspomniałaś, też są. Zresztą my tu mamy duży problem, u was pewnie on nie występuje, w związku z tym, że jest tak dużo turystów zawsze i takie zapotrzebowanie, to tu ciężko zamieszkać, bo nikt ci nie da pustego mieszkania z umową na 3 lata od razu, jeżeli nie masz żadnej historii we Francji, sprowadzasz się z zagranicy nagle i jesteś obca tutaj, nie zaufają, a jednocześnie no, masz szansę dostać mieszkanie z umową na rok, umeblowane, ale takich mieszkań nie ma na rynku, bo najczęściej właściciele takich mieszkań po prostu wynajmują je latem turystom na krótki pobyt albo sami dla siebie zatrzymują na lato, a poza tym okresem dla studentów te mieszkania są i rzeczywiście ciężko czasami tu znaleźć jakieś mieszkanie. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym sposobie, bo tu w regionie mamy nawet Polaków, którzy zarządzają sporymi różnymi, może nie sporymi, ale dużą liczbą mieszkań i apartamentów i to jest duża podpowiedź, z której chętnie Polacy korzystają, którzy chcą tu przyjechać. Wystarczy wejść na przykład na Facebooku na grupę Polacy w Nicei i tam czy Magda, czy Agnieszka, czy ktoś inny, wystarczy zapytać o jakieś miejsce noclegowe. Od razu się dziewczyny odzywają. To są świetne, sympatyczne dziewczyny, które zarządzają dużą ilością apartamentów i są w stanie dobrać fajne mieszkanie w fajnej lokalizacji, w dobrej cenie takiej, starają się, żeby to było skrojone też na polską, nie zawsze zasobną kieszeń. Także to jest też sposób na znalezienie fajnych mieszkań. No i oczywiście ostatnie to kempingi. Nie wiem jak u was, ale u nas jest mnóstwo kempingów i warto tu podkreślić, że kempingi we Francji to żaden wstyd. Czasami mnie Polacy pytają. To żadna oznaka biedy. One są tu rewelacyjne. Przez Saint-Tropez jest wręcz luksusowy. Prairie de la Mer. Kemping. I można w nich nocować trochę taniej. Znaczy no, na tych zwykłych taniej, a na tym luksusowym niekoniecznie taniej. I to jest dobra opcja dla rodzin z dziećmi, żeby taniej nocować i zwiedzić całą okolicę.
Mówię, dzień dobry, Agnieszka. Przemo, bardzo Tobie dziękuję za linki, które wpisujesz w moim imieniu i w ogóle nazwy francuskie, naprawdę super, bardzo mi miło. Ja chciałabym, może w ogóle za wcześnie o tym Wam mówię, ale jestem właśnie też na etapie tworzenia swojego żitu i swoich chambre d'hôte.
Poproszę.
Wszystko jakby będzie się jakby projekt już jest, pomysł już jest, chęci są, no ale oczywiście za tymi chęciami, pomysłami zawsze musi iść jakiś budżet. Zatem mamy z Cyrylem właśnie taki pomysł, że może za rok, albo właściwie bardziej realna data, to za 2 lata będziecie mogli przyjechać do mnie i do Cyryla na wakacje. No i wtedy Wam pokażemy Dordoń i zachodnie wybrzeże takie, jakie lubimy i takie, jakie ono jest i w ogóle takie, jakie kochamy i w ogóle tą Francję, którą rzeczywiście najbardziej kochamy, która jest właśnie bardzo autentyczna i w której rzeczywiście jest ogrom miejsc, miejscówek, miejsceczek w ogóle do obejrzenia. Tomaszu, żeby... Aha, jaka promocja... Będziemy przyjeżdżać. No bardzo mi miło, Aleksandra, zapraszamy serdecznie. Oczywiście będę Was oprowadzać po moim regionie, będę Was w ogóle pokazywać moje najlepsze miejsca, najlepsze restauracje, bo też trzeba powiedzieć, że we Francji często się chodzi do restauracji, Francuzi często chodzą do restauracji i akurat ja już dużo już z nich poznałam w moim regionie. Będziemy kończyć, bo już żeśmy rozmawiali godzinę.
Czas leci. Weekend się zaczyna.
Wiem o tym, żebyśmy mogli dalej rozmawiać. Tomasz, powiedz mi proszę, gdzie możemy Ciebie znaleźć?
O, sporo różnych miejsc. Zapraszam na mojego bloga. To chyba najważniejsze moje miejsce, najbardziej ulubione i całkowicie moje. lazurowyprzewodnik.pl. Ale jestem też dość mocno aktywny i zaangażowany na Instagramie. Lazurowe Wybrzeże bez polskich znaków. Ikonka z palenką to ja. I zapraszam serdecznie.
Dobrze. No wiadomo, ci wszyscy, którzy tutaj mnie znają, to wiedzą, że mogą mnie znaleźć na moim blogu właśnie uwielbiamfrancję.com. Też nie używam polskich znaków. Bardzo przepraszamy za wszystkie ogonki i uwielbiamy te wszystkie w ogóle przecinki, te wszystkie ogonki, które przecież też są charakterystyczną częścią alfabetu francuskiego. Zróbcie część 2, Aleksandra nam proponuje.
Jesteśmy na miejscu.
Możemy zrobić, oczywiście. Magdalena też. Bardzo Tobie dziękuję, Tomaszu, za rozmowę.
Życzę ja Tobie
cudownego, cudownego weekendu. No i być może będzie część 2.
Kto wie. Bardzo dziękuję i również życzę miłego weekendu. Dzięki. I to była właśnie cała ta rozmowa, ten Apero Live, na który zaprosiła mnie Karolina Banachowicz z bloga uwielbiamfrancję.com. Karolinę można też znaleźć oczywiście na Facebooku, na Instagramie, właśnie jako Uwielbiam Francję, tak się nazywają jej profile. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu, żebyście nie zapomnieli o kolejnych odcinkach, bo po prostu dostaniecie dzięki temu powiadomienie. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na blogu lazurowyprzewodnik.pl i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego. Z tej strony Tomasz Bobrowski. Pozdrawiam Was serdecznie z Nicei, z Lazurowego Wybrzeża.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.